Witamy w podcaście TechWriter Koduje,
w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł, co tam?
Cześć Michał, nie zauważyłem cię. U mnie dobrze, a co u ciebie? Co za koledzy z tobą przyszli?
Wiesz co, ja znam tylko jednego z nich. Myślałem, że ten drugi to z tobą przyszedł.
A który jest jeden, a który jest drugi?
A od lewej czy od prawej? Pierwsza osoba, która do nas dzisiaj zagościła, to Tomek Prus, którego możesz już pamiętać z odcinka 12, który nagrywaliśmy w styczniu 2020 roku, więc dość daleko w przeszłość.
Tak, muszę przyznać, że mam dobrą pamięć i pamiętam. Odcinek 12, tak? Styczeń 2020 roku. Wszystko to wiem z głowy.
A pamiętasz, ile trwał?
49 minut.
Prawie, 54.
Kurczę.
Blisko byłeś. A drugi gość przyszedł z tobą, więc proszę, przedstaw gościa.
Nasz drugi gość to Michał Słapak, który pracuje w firmie Motorola Solutions. Michał, może opowiesz parę słów o sobie?
Cześć, na imię mam Michał, w Motorola pracuję już prawie 16 lat, także szmat czasu. Zaczynałem jako technical writer akurat w Motorola i robiłem to przez prawie 9 lat. Potem poszedłem w stronę project i program managementu. I w zasadzie tak zostało do chwili obecnej. Przez pewien czas miałem zarówno zespoły dokumentacyjne, jak i szkoleniowe. Po nie tak dawnych znowu reorganizacjach na chwilę obecną mam zespoły głównie szkoleniowe i learningowe. No ale z technical writerem to jest wciąż jeden duży dział, także powiedzmy jesteśmy ciągle w temacie.
I rekrutujesz technical writerów?
W tym roku i zeszłym roku akurat nie, ale ogólnie jestem w tym samym recruitment teamie, także też rozmawiałem ostatnio z ludźmi, którzy rekrutują na chwilę obecną, także czy coś się zmieniło? Także myślę, że jestem w miarę na bieżąco.
Świetna sprawa, dzięki. Tomek, a co nowego u ciebie? Nie widzieliśmy się od stycznia 2000 któregoś tam roku, 49 minut. Co nowego?
54, Paweł.
54 oczywiście.
Trochę się pozmieniało, także cześć wam i miło tu znowu być. Kiedy nagrywaliśmy poprzedni odcinek, pracowałem w firmie Unit4, gdzie byłem documentation managerem, teraz pracuję w Atlassianie i moja obecna rola nazywa się Experience Design Manager. Brzmi trochę tajemniczo, ale tak naprawdę dalej pracuję nad contentem, ale mam też pod swoją opieką UX designerów. To jest taka główna zmiana.
To jest ciekawa sprawa, bo u nas w Guidewire też zespół wcześniej się nazywał Documentation, teraz się nazywa Information Experience i w tym zespole też są tech writerzy i UX designerzy.
No super, w Atlassianie historia ewolucji nazw stanowisk jest jeszcze bardziej zawiła i jakiś czas temu też rola nazywała się IX, czyli Information Experience, teraz się nazywa Content Designer. Wszyscy mówią, a to samo co technical writing. Ja bym powiedział, że to nie to samo i sporo się różni od takiego standardowego tech writingu, ale pewnie będziemy mieli szansę porozmawiać o tym w trakcie rozmowy.
Tak, będzie na pewno szansa, bo dzisiaj rozmawiamy o rekrutowaniu tech writerów / innych ról, które inaczej się nazywają i będziemy mogli rozwinąć ten temat.
To co, Paweł, chcesz zacząć z pierwszym pytaniem do naszych gości?
Tak, nasi kochani goście, Michale i Tomku, jak byście opisali obecnie rynek pracy tech writerów? Czy jest łatwo znaleźć ludzi, trudno? Czy łatwo jest znaleźć pracę jako tech writer? Tomek, co sądzisz na ten temat?
No to jest pytanie z jednej strony łatwe, z drugiej strony bardzo trudne. Ja uważam, że teraz technical writing w Polsce przeżywa rozkwit. Dzisiaj przed spotkaniem rzuciłem okiem na portal pracuj.pl i wpisałem technical writer i wyświetliło mi się 50 ofert. Jeszcze kilka lat wstecz wyświetlało się kilka ofert, więc samo przez się, nawet jak obetniemy połowę z tych wyświetleń w wyszukiwarce, no to 25 ofert to moim zdaniem jest z czego wybierać i te oferty są tak naprawdę z całej Polski, więc kiedyś to był Wrocław, Kraków, gdzieś tam się przewijał może Gdańsk albo jakieś inne, może Śląsk. Obecnie jest zupełnie inaczej. Dużą tutaj rolę w tym wszystkim moim zdaniem odegrał COVID i pandemia. Praca zdalna otworzyła bardzo wiele możliwości, więc z jednej strony uważam, że jest bardzo dobrze pod względem liczby ofert. Z drugiej strony, tej strony jakby osoby zatrudniającej, nie jest już tak kolorowo, bo wraz ze wzrostem zainteresowania, wraz ze wzrostem popularności tych ról, rosną oczekiwania finansowe, rosną oczekiwania względem warunków pracy, więc to też jakby na pracodawcach wymusza inne, bardziej kreatywne podejście, więcej jakby potrzeba włożyć pracy w znalezienie odpowiednich osób. Czasami trzeba sięgać nawet za granicę, więc no, jest ciekawie, tak bym powiedział, ale dużo się zmieniło przez ostatnie 2 lata, uważam.
Michał, mówisz, że trzymasz rękę na pulsie. Zgadzasz się z opinią Tomka? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Ogólnie tak, zgadzam się z opinią Tomka. Ofert ogólnie jest bardzo dużo, bo sam mimo tego, że już od dawna nie jestem technical writerem jako takim, wciąż też dostaję takie propozycje i też dostaję takie propozycje z zagranicy od czasu do czasu, przez to, że właśnie w większości teraz zdalnie się pracuje, więc takie oferty się pojawiają. Natomiast też zauważyłem troszeczkę taki, znaczy zgodzę się tutaj z Tomkiem, że można przebierać, zainteresowanie wśród ludzi jest dość duże, ale niekoniecznie za tym idzie wiedza w tym zakresie. Myślę, że będziemy to rozwijać pewnie w dalszej części dyskusji na temat skillsetu ludzi, którzy się pojawiają, ale ogólny trend też jest przy dużym zainteresowaniu taki, że stosunkowo duży odsetek ludzi się pojawia, którzy coś tam przeczytali gdzieś, na czym to polega, powiedzmy mają dość dobry język i chcieliby od razu w to wskoczyć bez żadnej innej, powiedzmy, wiedzy.
Temat umiejętności jest ciekawy, ale zatrzymajmy się na chwilę na liczbie ofert na tym rynku. Teraz mi przyszła taka myśl do głowy. Czy myślicie, że zwiększyła się rzeczywiście liczba stanowisk technical writer względem tego, co było wcześniej? Czy na przykład stanowiska, które wcześniej nie były tak określane, nie były tak reklamowane, nagle stały się stanowiskiem tech writera? Na przykład myślałem o przemyśle jakimś tam produkcyjnym, maszynowym. Tam się zwykle nie mówiło technical writer. Może teraz się mówi, może stąd się te oferty biorą.
Ja mam takie wrażenie, że dużo stanowisk jest przenoszonych po prostu z zagranicy, czy to do Polski, czy to w ogóle do tej części Europy, powiedzmy. I może stąd jest taki wyraźny wzrost, bo w obrębie pewnie firmy jako takiej, która jest globalna, liczba tych stanowisk pewnie balansuje pewnie wokół jakiejś stałej. Natomiast pewnie oczywiście ze względu na cięcie kosztów i to, że jesteśmy tą tańszą częścią świata zachodniego, powiedzmy, dużo stanowisk otwiera się tutaj. Po części pewnie też te stanowiska są wyodrębniane, tak jak mówisz, Paweł, że w produkcyjnych zakładach nie mieliśmy stanowiska technical writera, a to nagle się coś takiego pojawiło. Chociaż jest też trend, bym powiedział, przynajmniej z tego, co ja widzę u siebie, że programiści dostają, trudno to nazwać awansem, ale dodatkową rolę, tak jakby taką edycyjną, która po części jest pracą technical writera, czy to ze względu na to, że na przykład tak jak wygląda struktura u mnie w firmie, że jest osobny po prostu dział, który tym się zajmuje i ma też swoją określoną przepustowość i po prostu wszystkich nie jesteśmy w stanie obsłużyć, więc zespoły, które tworzą software na przykład muszą same doszkalać na przykład programistów w danym zakresie, my wtedy udostępniamy im jakieś narzędzia i sami sobie tą dokumentację tworzą. Więc też obserwowałbym też trend troszeczkę też odwrotny od takiego standalone stanowiska typowo technical writerskiego.
Tomek, a ty co myślisz na ten temat?
Ja mam delikatnie inną perspektywę. Z większością rzeczy, o których mówił Michał, się zgadzam, aczkolwiek uważam, że pracodawcy coraz częściej nie szukają tylko cięcia kosztów w Polsce. Wydaje mi się i widzę to, będąc właśnie szkoleniowcem ITCQF, bądź też wykładowcą na Wistuli, gdzie mamy kierunek komunikacji technicznej. I wiem to właśnie od naszych studentów, którzy znaleźli ostatnio pracę w branży, że pracodawcy, szczególnie z zachodu, szukają i widzą, że rynek w Polsce się rozwija, mają doświadczenie z ludźmi pracującymi z Polski bądź z Polakami i wiedzą, że jakość naszej pracy też jest znacznie wyższa w stosunku do tego, co było. Raz przez ilość, no wiadomo, coraz więcej ofert pracy, więc coraz więcej ludzi się kształci. Drugi raz przez to, że społeczność, mimo że nie jesteśmy jakąś silną jeszcze społecznością, ale się ta społeczność przez wiele lat kształtowała i troszeczkę lepiej to wygląda niż nie wiem, 5-10 lat wstecz. Więc ja tutaj zauważam, że cięcie kosztów oczywiście tak, aczkolwiek jakość moim zdaniem też tutaj odgrywa dosyć dużą rolę. Chciałbym się też odnieść do tego, o co pytałeś, Paweł, czy to pączkowanie tych stanowisk nowych wynika z tego, że zmieniają się nazwy ról, bądź też powstają jakieś wyspecyfikowane role związane z tworzeniem dokumentacji czy treści. Coś w tym też jest. Przykład mojej firmy, czyli content design, jeszcze parę lat temu taka rola nie istniała. Teraz content design i wszystko związane z tworzeniem treści, treści na interfejsy, sam UX writing i bym powiedział eksponencjalny wzrost zainteresowania UX writingiem w Polsce odgrywa tu niebagatelną rolę, gdyż z kolei tutaj mamy do czynienia nie tyle z taką bardzo techniczną dokumentacją, ile z dokumentacją, która z treściami w zasadzie, które pokrywają tematy stron internetowych, sklepów, e-commerce tutaj wchodzi w grę, więc tutaj też poszerza się znacząco jakby gama tych stanowisk. Jeśli chodzi o produkcję, tutaj może nie jestem jakimś, nie znam dobrze tej branży, ale też wydaje mi się, że część takich stanowisk, jak na przykład jeszcze daleko wstecz testowanie na produkcji, czy też tworzenie szkoleń na produkcji, to też był temat taki bardzo, można by powiedzieć, szeroki. Teraz się bardzo to specyfikuje, takie jest moja opinia na ten temat i moja obserwacja.
Fajnie tutaj opowiadacie o tym wszystkim, więc chciałbym podtrzymać wątek liczbowy, a mianowicie chciałem zapytać, jak wygląda u Was sytuacja, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych tych writerów? Czy jest to liczba stała przez ostatnie lata, czy właśnie idąc za trendami rynkowymi ta liczba się zwiększyła znacząco, czy też może się zmniejszyła, bo część ról zostało wyciętych albo przeniesionych w inne części świata? I dlaczego tak się dzieje, myślicie? Czyli w zależności od tego, jaka jest sytuacja, no to myślicie, że dlaczego tak jest? To może zaczniemy od Michała.
U mnie w firmie liczba technical writerów jest more or less constant, że tak powiem. Nie ma jakichś dużych wahnięć, chociaż w obrębie ostatniego roku było troszeczkę zwolnień, ale bezpośrednim przełożeniem na tą sytuację ma przede wszystkim pandemia tak naprawdę. I to nawet może nie chodzi o to, że firma była w jakiejś złej kondycji, natomiast przez to, że na przykład supply chain cały się posypał ze względu na problemy z dostawami na całym świecie, to miało wpływ na ilość sprzedanych produktów, może nawet nie sprzedanych, bo sprzedane mogły być, tylko problem z dostarczeniem tych produktów do klienta bezpośrednio, więc cięcia były tak naprawdę we wszystkich obszarach i dotknęły również ciało, które zajmuje się ogólnie edukacją. Więc w tym roku było troszeczkę zwolnień, natomiast też wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, że jednak jesteśmy tą tańszą częścią zachodu, to ze względu na to większość cięć jednak była w tej amerykańskiej stronie, powiedzmy. Polskiej strony to stosunkowo nie dotknęło mimo wszystko, więc na chwilę obecną jesteśmy w takiej rzeczywistości jakby odbijania się dopiero co po ostatnich redukcjach. Jak długo to potrwa, to myślę, że to rynek sam ureguluje, w takim sensie, że jak cię odblokują łańcuchy dostaw i zwiększy się ruch w interesie, to z powrotem będzie zwiększenie ilości technical writerów czy innego rodzaju content developerów.
Tomek, a jak u ciebie wygląda sytuacja?
U mnie jest, powiedziałbym, ciągły wzrost, ale wynika to z tak jakby organicznego wzrostu całej mojej organizacji. Jest duży nacisk na design, nie tylko właśnie content designerzy, ale też product designerzy, te dwie role, które ze sobą bardzo ściśle współpracują w mojej firmie. Ilość osób na tych stanowiskach ciągle rośnie.
Ale fajnie, że o tym wspominasz, bo to, że firma rośnie organicznie, to nie znaczy zawsze, że zatrudnia się też specjalistów od dokumentacji. Ja znam takie przypadki, gdzie firma rośnie i na przykład zatrudnia się nowych programistów, bo wiadomo, wszyscy twierdzą, że to jest taka korowa grupa specjalistów w firmie, na której się firma software'owa opiera i często właśnie nie idzie za tym zatrudnianie specjalistów od treści czy od jakiegoś takiego szeroko pojętego kontentu. Dlatego dobrze słyszeć, że w niektórych firmach organiczny wzrost całej firmy powoduje również wzrost wśród specjalistów zajmujących się treścią.
No ja mam taką właśnie przyjemność i szczęście pracować w firmie, gdzie design i content są bardzo szanowane i współtworzymy taką tak zwaną triadę produktową, gdzie product management, engineering i design mają jakby taką samą, ich zdanie, nasze zdanie jest takie same jak innych ról, więc jeśli następuje wzrost liczby deweloperów, następuje automatycznie wzrost liczby osób w designie czy w product managementie.
U mnie jest podobnie, to znaczy, bo Motorola często robi przejęcia różnych mniejszych firm i to nie jest tak, że jedynie te części takie, które wytwarzały największe value z danej firmy są przenoszone też całe działy właśnie learningowe, więc zarówno technical writerzy, jak i training content developers są często do nas wchłaniani i oczywiście wtedy mamy taki okres, w którym omawiamy po prostu proces z naszej strony, jak wygląda, żeby to wszystko zaczynało po takim przejęciu danej firmy wyglądać spójnie w ramach nowej, powiedzmy, dla nich firmy.
Wspominaliście obaj trochę o oczekiwaniach, trochę o poziomie kandydatów. Czy moglibyśmy może teraz się skupić na chwilę na tym? Michał, może wróciłbyś do tematu. Jakie masz oczekiwania wobec kandydatów, a z czym oni przychodzą? Jak to się razem składa?
Znaczy akurat profil Motorola, jak wiesz Paweł, jest taki mocno telekomunikacyjny i akurat z mojego punktu widzenia idealnym kandydatem byłaby osoba, która jest jak najbardziej techniczna. W sensie ja akurat byłem takim gościem, który jest po studiach technicznych i akurat tak się zdarzyło, że zacząłem w Motorola akurat od technical writingu, a nie od programowania. Dla mnie to było dość łatwe wejście w temat, rozumiałem wszystko, co kto do mnie mówi i to wszystko szło w zasadzie bez żadnych oporów. Natomiast takich ludzi jest stosunkowo bardzo mały procent, bo pewnie dla osób, które kończą studia techniczne, technical writing nie jest pierwszą rzeczą, którą by chcieli robić. Lub są też ludzie, którzy po prostu robili techniczne rzeczy, a chcą przejść na jakby powiedzmy taki profil lżejszy pracy i takie osoby często się decydują właśnie na technical writing. Natomiast jeśli chodzi o osoby młode, no to na pewnym etapie tak naprawdę język zaczął odgrywać główną rolę, bo zależało nam na tym, żeby ta dokumentacja, która wychodzi, była jak najlepsza, zwłaszcza językowo. Natomiast zawsze gdzieś tam w pytaniach na panelu rekrutacyjnym rzucamy pytania z zakresu czy to sieci, fal radiowych, żeby zgrubnie wiedzieć, czy ktoś, kto składa aplikację do takiej firmy, w ogóle ma zainteresowanie w temacie. To już przewija się na etapie rozmowy telefonicznej z kandydatem, także kandydat po części po rozmowie telefonicznej, zanim dostanie zaproszenie na panel techniczny, już teoretycznie powinien się spodziewać, o co możemy pytać tak naprawdę z grubsza. I z tym jest różnie mimo wszystko. Mam wrażenie, że duża część młodego na rynku niestety okazuje się być ignorantami w tej kwestii i zupełnie olewa temat i zdarzały się sytuacje, że po prostu nie to, że nawet pomijając fakt, że nie wiedzą, czym ta firma się w ogóle zajmuje, w ogóle technicznie na nic, nawet co to jest powiedzmy GSM czy telefon komórkowy, ciężko im było powiedzieć jakieś większe szczegóły niż to, że służy do przeglądania internetu. Więc zdarzają się naprawdę różne osoby i czasami rozczarowujące jest również to, że bo część osób była na przykład na kursach prowadzonych przez UJ i Motorola i mimo wszystko niekoniecznie te osoby wypadały dobrze na rozmowach rekrutacyjnych, więc czasami człowiek potrafi być zaskoczony w jakim stopniu młode, zwłaszcza osoby świeżo takie po studiach typowo juniorskie wykazują się albo brakiem zainteresowania, albo wręcz właśnie ignorancją. Niestety.
I czy ten brak wiedzy technicznej skreśla kandydata, czy jednak dajecie takim osobom szansę na jakimś niższym stanowisku?
Mamy programy stażowe, tylko to, żeby ktoś dostał się też do programu stażowego, no to też chciałbym widzieć takiej osobie, że jednak ona jest w jakimś stopniu zainteresowana robieniem tego, a nie robi tylko tego dlatego, żeby ten staż zaliczyć po prostu, powiedzmy. Więc na szczęście, powiedzmy, na 10 osób, które przychodzi, to co najmniej dwie, znajdą się zawsze przynajmniej te dwie, które są zainteresowane, to raz, ale też w jakimś stopniu rozumieją sprawy bardziej troszeczkę techniczne. Dzięki Bogu.
Dzięki Bogu. Tomek, a jak to wygląda u ciebie? Czy dla ciebie też ta strona techniczna jest tak ważna?
Nie ukrywam, jest ważna, aczkolwiek my szukamy troszeczkę innego profilu kandydatów. Tak jak wspomniałem, content designerzy troszkę są bardziej nakierowani na design, na product design, aniżeli na taką techniczną stronę. Aczkolwiek ja, będąc akurat odpowiedzialnym za Jira Data Center i jakby utrzymując treści związane z taką administracyjną stroną Jiry, która jest bardzo elastyczna i bardzo konfigurowalna, tak jakby od tej backendowej strony, jest tam dużo takich aspektów technicznych, które nie ukrywam, że są istotne i element techniczności jest ważny. Niemniej jednak nie jest to moje podstawowe kryterium. Bardziej skupiam się, i to się nie zmieniło od mojej ostatniej rozmowy z wami, bardziej skupiam się na podejściu, na tym mindsetie takim techwriterskim, tym detektywistycznym, no podejściu do rozwiązywania problemów, no i elementach takich związanych z komunikacją, czyli jak łatwo ktoś nawiązuje kontakt, jak szybko rozwiązuje problem, nie znając w ogóle środowiska, jak się szybko odnajduje w takim elastycznym środowisku. No i praca też zdalna. Jeśli ludzie mają doświadczenie w tej pracy, no to też jest zdecydowanie na korzyść. Co jeszcze mógłbym dodać? Nie ukrywam, że my mamy dosyć rozbudowany ten proces rekrutacyjny, więc ja z mojej strony patrzę na sam tech writing, czyli patrzę też na próbki prac, które do nas trafiają. Patrzymy na portfolio, jeśli ktoś ma portfolio, a jest takich osób jeszcze w Polsce bardzo, bardzo niewiele, ale jeśli ktoś ma portfolio, to na pewno taki kandydat zdecydowanie bardziej nas zaciekawi, aniżeli osoba, która tylko portfolio nie ma. Wiem oczywiście, że wielu technical writerów nie może jakby tego portfolio dobrze zbudować ze względu na różnego typu NDA i umowy i tak dalej. Aczkolwiek jest wiele możliwości, gdzie można to zrobić i niektórzy robią to bardzo dobrze i ci kandydaci od razu mają bonusowe punkty, tak, żeby tak to ująć. Patrzymy również na, można by to powiedzieć, taki cultural fit, czyli patrzymy, jak ta osoba poradzi sobie w naszym środowisku, które jest specyficzne. Jest bardzo otwarte, transparentne, więc trzeba też jakby osoby, które u nas pracują, muszą się odnaleźć w tym środowisku i nie mogą jakby być osobami bardzo mocno, nie chciałbym tutaj powiedzieć, zamkniętymi w sobie, aczkolwiek chodzi nam bardziej o to, żeby ta współpraca była bardzo, bardzo płynna pomiędzy rolami, więc na to też patrzymy. Krótko odpowiadając, techniczność tak, ale nie jest to najważniejszy element. Ale jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym dodać, mamy też role bardzo, bardzo techniczne, to znaczy są role stricte technical writerskie, gdzie tech writerzy tworzą dokumentację deweloperską i tam ta techniczna strona jest jeszcze bardziej istotna.
Tak sobie pomyślałem o tym, jak mówiliście o tych wymaganiach i o tym, z czym przychodzą kandydaci. Może Michał, zadałeś złe pytanie, do czego służy telefon komórkowy, bo wiesz, no skąd tacy młodzi ludzie mają pamiętać, co to jest telefon komórkowy, oni mają smartfony i GSM też prehistoria.
Tak, no w sensie telefon komórkowy, w sensie smartfona, to aż tak te prehistorycznie wstecz nie jesteśmy.
No tak.
Tak, ale chodzi o takie jakieś zupełne podstawy.
Nie, no jasne, jasne.
Radiokomunikacji i następnie różnie. Ale zgodzę się tutaj też z Tomkiem, że to nie jest główna rzecz komunikacyjna. Wydaje mi się, że technical writer powinien być osobą otwartą. Podczas panelu technicznego no nie spędzamy ze sobą nie wiadomo ile czasu, więc to jest ważne, jeżeli jesteśmy w stanie bez jakichś tam większych barier, oprócz barier wiekowych, się porozumieć, bo jednak praca technical writera to jest praca z innymi ludźmi i ta komunikacja jest bardzo ważna, także tutaj się zgadzam z Tomkiem, po prostu tego nie dopowiedziałem.
A czy zaobserwowaliście, że wasze wymagania czy profil osoby, jakiej poszukujecie, zmienił się w ostatnim czasie z różnych powodów? Czy to na przykład z powodu tego, jak się pracuje teraz, powiedzmy dużo osób pracuje zdalnie, czy z powodu takiego, że technologia się rozwija dość szybko? Może osadzę to w takim kontekście. Ja na przykład obserwuję u nas w firmie, że oczekiwania w stosunku do technika writerów się drastycznie zmieniły w ostatnich bodajże 3 latach. Głównie z powodu tego, że firma zmieniła trochę jakby model dostarczania produktu. Tak? Parę lat temu były to głównie instalacje u klientów, które sobie oni sami utrzymywali. My byliśmy tam powiedzmy zespołem wdrożeniowym i zespołem, który robił upgrade'y tego softu i przeszliśmy jakby na model chmurowy, który wymusił pewne zmiany w całej firmie, czy też wśród umiejętności programistycznych, czy też w ogóle była to drastyczna zmiana, dlatego że staliśmy się odpowiedzialni za utrzymywanie produktu, za upgrade'y, więc tak naprawdę duża część odpowiedzialności, która przedtem była na kliencie, przeszła na nas, co też spowodowało, prawda, że używamy innych technologii, to też potrzebujemy osoby, które znają na przykład technologie chmurowe, czego nie potrzebowaliśmy wcześniej i to też rzutuje na technika writerów i na ich znajomość takich technologii i obeznanie w tym świecie właśnie chmurowym. Czy wy coś takiego obserwujecie, że w ostatnich 2-3 latach musieliście mocno przedefiniować profil osoby, jakiej szukacie? Wiadomo, że te ogólne prawdy pozostają cały czas ważne, czyli komunikacja, otwarcie, jakiś tam ogólny taki skillset, którego zawsze będziemy poszukiwać bez względu na technologię, ale czy ten profil jednak się zmienił w ostatnich latach u was?
U mnie może nie tak do końca, ze względu na to, że na rodzaj produktu, jaki jest wytwarzany, jest oczywiście część biznesu, który wytwarza rzeczy, które są tylko w chmurze, tam wszystko jest zdalne. Natomiast są produkty, bo Simulatora wytwarza po prostu systemy całe radiokomunikacyjne, także to jest zarówno infrastruktura, jak i software, więc ta część taka infrastrukturalna, ciężko, żeby to było przenieść do chmury, jak to jest hardware. Więc w tej części biznesu powiedział, że jakoś specjalnie się wiele nie zmieniło, bo i tak potrzebne są specjalne dostępy do labów, czasami do tego laba, jak się nie da rady dostać z zewnątrz, to trzeba się w nim pojawić. Od dłuższego czasu, ale to już od kilku co najmniej lat, jest tak, że dokumentacja jest testowana razem z softwarem co jakiś okres czasu, jak jest ustalony harmonogram testów całej infrastruktury. Więc dokumentacja jest bardzo dobrze przetestowana, bym powiedział, i ja tego akurat osobiście, mi tego brakuje w tej części, której teraz jestem, bardziej e-learningowej, bo to nie jest integralna część testów, tak jak dokumentacja, i tutaj troszeczkę jest słabiej, bym powiedział. Natomiast sama dokumentacja jest walidowana razem z softwarem i jeżeli działa dobrze software, a dokumentacja jest źle napisana, to od razu to wszystko przychodzi w formie defektów, więc tutaj jest, bym powiedział, po staremu, natomiast ta część taka, która operuje w obrębie clouda, to tak jak mówisz, wszystko jest dostępne z komputera, natomiast wydaje mi się, że sam profil osoby jako taki jakoś specjalnie nie jest inny, to znaczy ta osoba musi być w stanie robić taki troubleshooting też po własnej stronie, oczywiście w komunikacji ze SMI. Natomiast jako tako, czy jakiś inny specjalnie skillset dodatkowy się tutaj pojawił? Chyba nie, bo mimo tego, że wcześniej pracowaliśmy powiedzmy cały czas w biurze i ten kontakt z inżynierami powiedzmy był dużo łatwiejszy, można było do niego tam pójść, to mimo wszystko to jakoś specjalnie się nie zmieniło. Przynajmniej z tego, co ja obserwuję u siebie.
Okej. Okay. Tomek, a jak u ciebie to wygląda? Czy ty zaobserwowałeś jakieś zmiany?
W samym profilu powiedziałbym, że nie zauważyłem jakichś większych zmian, aczkolwiek sam z siebie widzę potrzebę w zespołach, i to zarówno w obecnej firmie, jak i w poprzedniej firmie, posiadania przynajmniej jednej osoby. Idealnie by było jednej osoby plus jej backup, która posiada bardziej techniczne umiejętności, na przykład skryptowania, automatyzacji pewnych rzeczy. Wynika to z tego, że niezależnie jakiego narzędzia używamy, sporą ilość czynności możemy zautomatyzować i dać ludziom więcej czasu na taką bardziej znaczącą pracę, aniżeli przeklepywanie z miejsca na miejsce, bądź też kopiowanie i wklejanie tekstów do dokumentacji. Więc to obserwowałem w poprzedniej firmie i w tej firmie i staram się właśnie tak budować zespół, żeby taka osoba była, czyli wychwytywać te perełki, czyli chociażby ludzi z takim backgroundem troszeczkę bardziej technicznym, bądź z takim zapałem do uczenia się bardziej technicznych rzeczy, elementami skryptowania. Sami wiecie, Python tutaj robi niezłą robotę w wielu miejscach chociażby. Staram się takie osoby właśnie wychwytywać, ale staram się też wychwytywać takie umiejętności jak szybka adaptacja. To znaczy obecnie bardzo dużo rzeczy dzieje się bardzo szybko. My pracujemy w tym zwinnym środowisku, gdzie są te sprinty. Już pomijając sam fakt tych sprintów, onboarding trwa coraz krócej, bo nie możemy sobie pozwolić, żeby to trwało, nie wiem, pół roku. Chcemy mieć człowieka szybko i żeby mógł rozwiązywać przynajmniej jakieś podstawowe problemy dosyć szybko, więc te elementy związane z adaptacją, związane z elastycznością są dla mnie dosyć istotne. Ale nie powiedziałbym, że sam profil znacząco się zmienia. Przynajmniej nie w firmach, w których ja pracowałem. Wiem oczywiście, że to, co powiedziałeś ty, Michał, Skowron, a propos cloudowych skilli, absolutnie jest to teraz na topie i widzę też to po ofertach pracy, ale akurat w moim przypadku ja bardziej patrzę na te dwie wspomniane przeze mnie umiejętności, czyli bardziej taka techniczna, skryptowanie plus elastyczność i szybka adaptacja.
Tomek, mówisz o elastyczności i szybkiej adaptacji, a powiedz mi proszę, czy jakie są twoje doświadczenia z rekrutacją osób, które na przykład są technical writerami, ale spoza IT, lub osób, które mają duże doświadczenie generalnie poza IT?
No super, to jest pytanie. Akurat mam świetny przykład. Mieliśmy jedną rolę, nazwałbym ją juniorską, i zatrudniliśmy osobę spoza takiej technicznej jakby branży, mianowicie z marketingu. Ta osoba miała doświadczenie w pracy z dużymi graczami na rynku medialnym i była po prostu copywriterem. I odnalazła się fantastycznie w tej roli. I to wynika z tej właśnie elastyczności, motywacji i takiego podejścia do jakby umiejętności rozgryzania problemów w szybki sposób. A dodatkowo z takim zacięciem dojścia do celu w szybki sposób, to taka osoba musi odnieść sukces moim zdaniem w firmie i nam się taka osoba przytrafiła, jestem super zadowolony, dodatkowo jeszcze chcę się rozwijać w kierunku liderskim, więc to jest dodatkowy plus dla nas i dla całej firmy, więc to jest taki przykład takiej osoby spoza. A druga część twojego pytania, Paweł, była, czy miałem osobę techniczną, taką bardzo techniczną, dobrze pamiętam?
Pytałem o technical writera, który ma doświadczenie, ale nie w IT. Na przykład ktoś pracował w fabryce samochodów i chce się przebranżowić na taką branżę software'ową.
Jeszcze, Tomku, przepraszam, że ci przerwę, zanim zaczniesz, troszkę kontekstu, bo ostatnio dostaliśmy nawet takie pytanie z Pawłem od jednej osoby, która jakby aktywnie poszukuje zatrudnienia w branży IT jako technical writer, ale sama nie ma doświadczenia w IT. Co prawda tworzy dokumentację, ale jest to jakaś branża przemysłowa, jakieś takie rzeczy, dokładnie nie wiem, co to było, bo nie określiła. I stąd wzięło się to też pytanie, bo ta osoba twierdzi, że jest bardzo ciężko dostać taką pracę w IT bez doświadczenia w tej branży i że no, raczej odbija się od drzwi, bo na koniec dnia zawsze ktoś mówi, że a nie, jednak doświadczenie w IT jest przesądzające.
Ja tak osobiście nie uważam, powiem szczerze. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy robią bardzo duże zmiany w swoim życiu i podejmują takie wyzwania. Więc ja daję takim ludziom szansę i dawałem takim ludziom szansę też w poprzednich firmach, przynajmniej zaistnieć na rozmowie i opowiedzieć swoją historię. Wiem, że nie odbywa się to tak wszędzie. Wynika to z tego, że mamy sporo kandydatów mimo wszystko, więc my zatrudniający dostajemy sporą ilość kandydatów, więc jakaś ilość kandydatów gdzieś w procesie rekrutacyjnym niestety znika. Z przykrością to muszę stwierdzić, ale chociażby na studiach też mieliśmy taką osobę, która pracowała jako nie technical writer, tylko osoba zajmująca się dokumentacją techniczną, a właściwie specyfikacjami, i chciała się przebranżowić. i też wspominała, że jest to duży problem. Ja uważam, że nie powinien to być aż tak duży problem i te osoby powinny dostawać szansę, bo one też mają odpowiednie umiejętności i odpowiednie jakby zestaw doświadczeń, żeby poradzić sobie w IT, ale wszystko zależy od osoby zatrudniającej i od procesu wdrożenia takiej osoby i jak to wygląda w danej firmie. Ale tak, znam ten problem i faktycznie potwierdzam, że tak jest. Też kilkoro moich znajomych, czy z ITCQF-a, czy ze studiów wspominało, że tak właśnie jest. I to są problemy, z którymi się mierzymy. Właściwie oni się mierzą.
Michał, twoja firma Motorola jest na poły firmą software'ową, a też jest firmą hardware'ową. Czy ty masz jakąś inną perspektywę na zatrudnianie ludzi spoza IT?
Zgadzam się z Tomkiem. To nie jest, przynajmniej z mojej perspektywy, coś przesądzającego, że ktoś jest spoza IT. Ale to też zależy od tego, na jakie stanowisko rekrutujemy. Czy rekrutuję kogoś na seniora, czy rekrutuję kogoś na juniora, czy też powiedzmy normalne stanowisko. Przy stanowiskach juniorskich, bo najczęściej chyba jest zresztą też tak, że osoby, które próbują zmienić branżę właśnie na IT, nie startują od razu na seniora, tylko raczej na początkujące stanowiska. I z mojej perspektywy to jest w porządku, bo dla mnie ważniejsze jest to właśnie, czy dana osoba ma chęć do nauki w obrębie danej technologii, jak właśnie wygląda od strony takiej soft skillowej. Oczywiście ten język, który też jest akurat chyba najważniejszy w tym przypadku. Także ja jestem otwarty na takie osoby. Mamy kilka osób, które właśnie zmieniały też branżę i ja osobiście jestem zadowolony z tych pracowników.
Ja może tutaj dołożę jeszcze swoją perspektywę, bo brałem jakiś czas temu udział w warsztatach dla osób spoza IT, które chciałyby się przebranżowić. I tam bardzo różne osoby przychodziły po to, żeby zmierzyć się powiedzmy z tym takim technical interview na jakąś tam rolę w IT. Nie było to ograniczone do technical ratingu. Ja się starałem wtedy u tych osób zbadać, na czym polega ich doświadczenie, z jakich elementów się składa, i często zadawałem im takie standardowe pytania, jakie zadaję na rozmowach na technical writerów czy inne stanowiska w tych naszych działach. Na przykład teraz rozmawiałem z jedną panią, która pracowała przez lata w ZOO i chciałaby teraz pracować w IT. Pytałem ją o problemy, z jakimi się zmagała, i ona w tym czasie opowiadała o tej swojej pracy. I tak naprawdę naszym językiem, jakbym miał opisać to, co ona robiła, to bym powiedział, że była project managerem. Bo były to po prostu takie przenoszalne bardzo doświadczenia na tą naszą branżę IT. W taki sam sposób radzenie sobie z terminami, radzenie sobie z jakimiś tam w cudzysłowie materiałami, z osobami, z koordynacją różnych grup i tak dalej, więc bardzo moim zdaniem przenaszalne doświadczenie. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich umiejętności, które można by łatwo przekuć na sprawy IT.
Powiedzieliście już dość sporo o tym, jak wygląda rynek pracy obecnie dla technical writerów, czego wy oczekujecie od takich kandydatów, o tym, że ogólnie można by powiedzieć, że sytuacja jest dobra. Ale chciałbym jeszcze podrążyć trochę ten temat, bo chciałbym was konkretnie zapytać, jak ciężko jest wam zrekrutować nową osobę na stanowisko i ile średnio czasu mniej więcej zajmuje wam znalezienie takiej osoby i obsadzenie takiego stanowiska. Możecie też powiedzieć o doświadczeniach w szukaniu ludzi na stanowiska juniorskie i na stanowiska seniorskie, bo wiadomo, no proces rekrutacji jest troszkę inny i wymagania też są troszkę inne, więc może Michał, ty byś chciał zacząć?
Z mojej strony wygląda to najczęściej tak, że takie okna, w których zatrudniamy, przeważnie trwają około miesiąca i w tym czasie staramy się przeprowadzić jak najwięcej rekrutacji. Mamy swój bank CV, do którego się też odnosimy z poprzednich rekrutacji, bo często jest tak, że tych kandydatów, powiedzmy, którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani, jest więcej niż jesteśmy w stanie zatrudnić, więc w pierwszej kolejności też często odzywamy się do tych kandydatów, czy nadal byliby zainteresowani takim stanowiskiem w naszej firmie, więc wtedy ta rozmowa jest też krótsza, bo już mamy dane z poprzedniej rekrutacji. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które przychodzą tak z zewnątrz zupełnie po raz pierwszy, to jeśli chodzi o juniorów, to najczęściej zgłaszają się to osoby, które właśnie były na zajęciach organizowanych przez UJ z Motorola, więc odbyły już te kursy technical writerskie. I tak jak tu wspomniałem wcześniej, no tutaj bywa różnie z poziomem kandydatów. I taka rekrutacja zwykle jest na zasadzie, że mamy panel telefoniczny, potem jak kandydat przejdzie ten panel telefoniczny, zapraszany jest na panel już techniczny i panel HR-owy i w zasadzie po tej trzeciej części podejmujemy wstępną decyzję, czy ten kandydat będzie miał składaną jakąś ofertę, czy nie, w zależności od tego oczywiście, ile mamy kandydatów w puli. Natomiast jeśli chodzi o rekrutację seniorów, w ostatnim czasie akurat nie szukaliśmy nikogo na stanowisko seniorskie, ale z ostatnich rekrutacji, które pamiętam osobiście, w których brałem udział, no to wtedy oprócz takiej podstawowej wiedzy IT, też oczywiście wtedy pytamy się o standardy typu na przykład DITA, czy ta osoba już ma doświadczenie w tym zakresie, bo często mamy kandydatów, którzy zgłaszają się na stanowiska seniorskie i gdzieś tam w swojej firmie byli tymi seniorami, natomiast na przykład no, nie wychodzili poza Worda, więc różnie to bywa, więc wtedy na pewno pytania są bardziej techniczne i o rodzaj narzędzi, jakich korzystali i typy pod kątem zadań technicznych, które mają do rozwiązania, też patrzymy na to dużo bardziej krytycznie niż w przypadku stanowisk juniorskich. Natomiast sam proces jako taki jest taki sam, w sensie też jest trzyczęściowy.
Tomek, a jak u Ciebie wygląda sytuacja z zatrudnianiem doświadczonych i niedoświadczonych writerów?
Jeszcze do niedawna bardzo mało osób niedoświadczonych zatrudnialiśmy. Teraz się to troszeczkę zmienia i mamy taki, bym powiedział, trochę taką zmianę w kierunku stanowisk juniorskich. Myślimy też o uruchomieniu staży. No wynika to głównie z tego, że te procesy trwają długo, firma się rozrasta i zespoły rekrutacyjne mają coraz więcej pracy, więc staramy się jakby szukać osób, które mogą się uczyć od doświadczonych, a tych doświadczonych mamy w firmie bardzo dużo. Ja jestem bardzo zwolennikiem tego podejścia i bardzo lubię pracować z osobami, które chcą się rozwijać, chcą się uczyć. Lubię współpracować też z osobami, które lubią uczyć, mentorować innych i w tym upatrują swoją jakby ścieżkę i widzą, że mogą dzięki tym zdobytym umiejętnościom zmienić swoją ścieżkę kariery, chociażby na ścieżkę menedżerską czy liderską. Jak to wygląda w praktyce? Sama rekrutacja nie różni się zbytnio w tym momencie, jeśli chodzi o juniora i o seniora, czy też regulara, bo takie trzy główne profile są w kręgu naszych zainteresowań. Zawsze mamy 5 etapów. Pierwszy to jest taki typowy screening przez team rekrutacyjny, potem jest rozmowa z menadżerem zatrudniającym daną osobę, następnie przechodzimy do ćwiczenia takiego pisarskiego, żeby tak to ująć. Następnie mamy takie interaktywne ćwiczenie, gdzie staramy się wybadać, jak osoba patrzy na różne tematy związane z projektowaniem strony internetowej, jakie tam widzi problemy, czyli taki design thinking, tak bym to ujął, aczkolwiek też staramy się zwracać dużo uwagi na content, na treści, na rozwiązanie problemów, które się pojawiają na tych stronach. No i ostatnim etapem jest values interview, czyli taka rozmowa o wartościach firmowych, żeby wybadać, jak osoba pasuje jakby do roli. Koniec końców odbywa się taki debrief, gdzie każda, bo w poszczególnych etapach uczestniczą różne osoby i na tym debriefie właśnie dyskutujemy, jak dany kandydat wpisuje się w nasze oczekiwania. Oczywiście troszeczkę inaczej patrzymy na juniora, aniżeli na seniora. Od seniora wymagamy takiego bardziej strategicznego podejścia do pewnych tematów, bardziej szerszego spojrzenia. Od juniora bardziej patrzymy na motywację, na chęć, na niezrażanie się, jeśli chodzi o takie problemy, które natrafia w trakcie tej danych ćwiczeń. No i chyba to są takie najważniejsze kwestie. Jeszcze do niedawna głównie firma zatrudniała bardzo, bardzo doświadczone osoby. Zmienia się to moim zdaniem też w wyniku tego, że coraz częściej takie osoby znaleźć. No i nie ukrywam, że bardzo dużym wyzwaniem są rosnące oczekiwania bardzo doświadczonych osób, a takich w Polsce już mamy coraz więcej. Na rynku pojawiają się osoby z 10-letnim i dłuższym doświadczeniem i, no i takie osoby to no oczywiście mają swoje wymagania i często firmom jest ciężko sprostać tym wymaganiom, ale jest jak jest i musimy sobie z tym radzić. Ja uważam, że to dla rynku i dla nas dobrze.
A czy pokusiłbyś się o rzucenie jakąś liczbą, jeśli chodzi o liczbę dni czy też miesięcy, jaka wam schodzi od momentu wystawienia ogłoszenia do zatrudnienia osoby? Wiadomo, że ciężko jest określić, bo to zależy jak zawsze, ale czy jesteś w stanie podać jakiś rząd wielkości, jeśli chodzi o taki okres czasu, który potrzebny jest do obsadzenia pustego stanowiska?
To jest dobre pytanie. Ja nie ukrywam, że u nas ten proces niewątpliwie wydłuża sama marka, bo gdy się pojawia ogłoszenie Atlassiana dla Polski na przykład, no to zjawia nam się nagle 150 kandydatów i sam pre-screening zajmuje bardzo dużo czasu i no zajmuje to niesamowitą ilość czasu mi osobiście. Ja staram się przeglądać każdego kandydata dosyć szczegółowo, więc od miesiąca do trzech miesięcy, w zależności od tego, czy kandydaci przyjmują, czy odrzucają ofertę, bo tak też się zdarza.
Fajnie, że wspominasz o tej marce, bo też mi to chodziło po głowie jakiś czas temu, jak bardzo rozpoznawalność marki firmy wpływa na ilość aplikacji, które spływają na dane stanowisko i wydaje mi się, że tutaj przełożenie jest bardzo duże, że jednak firmy, które nie są tak rozpoznawalne, chociaż są świetnymi firmami, jeśli chodzi o pracę i o warunki, jakie zapewniają, no niestety nie dostają takiego nawału aplikacji jak firmy typu Google czy Atlassian, czy chociażby Motorola, czy jakieś inne rozpoznawalne wielkie brandy, które wszyscy kojarzą z życia codziennego, więc to tak bardziej jako komentarz do twojej wypowiedzi.
Zgadzam się z tym.
Słuchajcie, krążymy wokół tematu liczb, więc chciałem zapytać wprost o raport, który sporządził ITCQF, jeśli chodzi o warunki na rynku pracy w środkowej i wschodniej Europie. I chciałem was zapytać konkretnie o Polskę. Czy zgadzacie się z tymi liczbami, które zostały tam przedstawione, jeśli chodzi o średnie wynagrodzenie, o liczbę zatrudnionych techwriterów w Polsce, o przyrost ofert pracy? Chciałbym, żebyście na podstawie swoich obserwacji, swojego doświadczenia stwierdzili, czy tak te liczby są tam realistyczne, czy to jest raczej przesadzone, czy niedoszacowane. Jak to oceniacie?
Przy obecnym kursie dolara. Wydaje mi się, że jest to mniej więcej dobra średnia. Jeśli chodzi o takie stanowisko regular, senior, no to jest przynajmniej, to zależy od tego, w co targetuje dana firma. Moja firma akurat nie targetuje w to, żeby była w top 5 najlepiej płacących na rynku na przykład, tylko targetuje w to, żeby była po środku. Więc akurat bym powiedział, że z tą kwotą, która tutaj jest podana, mieścimy się, można powiedzieć, mniej więcej idealnie, jeśli chodzi o takie stanowisko regulara.
Przepraszam, że ci przerwę, ale zapomnieliśmy powiedzieć, jaka to jest kwota, bo nasi słuchacze nie widzą tego raportu, więc dla uzupełnienia to jest $1,468, tak szacuje ITCQF, że to jest średnia pensja w Polsce.
Jak rozumiem, brutto.
Tak myślę, że to jest brutto, tak.
No, to w zaokrągleniu byłoby gdzieś pewnie koło 7 tysięcy ponad lekko brutto, więc myślę, że na stanowisko regular lub taki wczesny senior, wszystko zależy od widełek, ale jest to taka dobra średnia, bym powiedział, z mojej perspektywy. Przynajmniej firmy, w której pracuję, o tak, że tak powiem.
Tomek, a ty jak twierdzisz, czy to średnie wynagrodzenie się przekłada na rzeczywistość?
Ogólnie uważam, że jest to kwota bliska rzeczywistości. Średnio oczywiście, statystycznie. Aczkolwiek są firmy, które płacą dużo więcej albo bardzo dużo więcej i są firmy, które potrafią płacić mniej, więc naprawdę standardowa odpowiedź techwritera to zależy.
No, czyli to jest taka właściwa odpowiedź. A czy szacunki dotyczące ofert pracy w 2022, czyli 739 ofert, czy to jest według was prawda, czy to się troszkę rozmija z rzeczywistością?
To jest 739 ofert w skali kraju, tak?
Tak, to jest 739 ofert w 2022 roku w Polsce. Tak szacuje ITCQF, że tyle ofert było.
W skali całego kraju możliwe, Ciężko by mi było to sprawdzić. W skali tego, co średnio napływa, no to zakładając, że jestem w firmie, która jest gdzieś tam na południu Polski, jednak w większości zgłaszają się ludzie z południa Polski, to mniej więcej 1/10 tego do nas spłynęła, bym powiedział spokojnie, w tym roku.
Tomek, teraz ty wyciągnij swoją szklaną kulę, zaczaruj i powiedz nam, czy rzeczywiście tak jest.
Trochę mnie na początku zdziwiła ta liczba, w sensie zaskoczyła, że jest taka wysoka, ale obstawiałbym, że kilkaset ofert to jest coś, co jest realne. Są firmy, duzi gracze, którzy mają jakby duże działy dokumentacyjne i tam czasami jak jest rekrutacja, no to jest po kilkanaście ofert. Zakładam, że mogą tu być też włączone oferty stażowe, więc jest to możliwe moim zdaniem.
A czy myślicie, że taka liczba oznacza, że przybyło 700 iluś tamtych creatorów, czy ona bardziej oznacza, że była taka rotacja, to znaczy, że tych stanowisk przybyło mniej, no ale tych jakby zmian pracy było około 700?
Raczej to drugie.
Ja też obstawiam raczej w dużej mierze rotację. Ze względu na to, że właśnie rynek płacowy w tej branży jest dosyć dynamiczny i zwłaszcza osoby, które bardzo szybko chciałyby przeskoczyć finansowo ze stanowisk juniorskich, poszukują właśnie takich firm, o których mówił Tomek, które nagle oferują bardzo dużo, mimo tego, że nie szukają osób bardzo zaawansowanych w temacie, że tak powiem. Więc stąd wynika też całkiem spora atrycja i przez to, że tak jak powiedziałem wcześniej, moja firma nie targetuje tego w byciu top 5, ta atrycja jest dość spora od kilku lat i jest to jakiś taki mniej więcej konstans, więc niezależnie od tego, czy mamy w planie powiększać zespół, czy nie, to ta atrycja mniej więcej i tak jest stała, że tak powiem.
Ja absolutnie zgadzam się z Michałem. Nie wiem, czy to wynika z tego, że wchodzi na rynek nowa generacja, nowe pokolenie, które jakby nie jest przyzwyczajone do tego, że będzie pracowało 5, 10, 15 lat na jednym stanowisku, tylko raczej stara się poszukiwać swojego miejsca i jest bardzo aktywne. W zasadzie bierze wszystko w swoje ręce i nie liczy na to, że dostanie podwyżkę 3% w następnym roku, tylko raczej stara się samemu dać sobie tą podwyżkę, więc z tego to też wynika.
Patrząc troszkę dokładniej na te dane, jeszcze wyczytałem tutaj, że 2200 osób było zatrudnionych jako, powiedzmy szeroko mówiąc, technical writer w Polsce w 2022. No i przyrost zatrudnienia między 2021 a 2022 wyniósł 16%, czyli tam jest szacowane, że to jest 300 osób przybyło nowych, jeśli chodzi o zatrudnionych technical writerów, więc wydaje się, że wasze przewidywania, że to jest jakby rotacja, a nie przyrost nowych osób, wydaje się uzasadnione, bo biorąc pod uwagę to, że mamy dwa razy ponad więcej ofert pracy w 2022, a przyrost jest tam 300 osób, no to zakładam, że to raczej są osoby zmieniające stanowisko niż przybywające jakby i dokładające się do puli technical writerów. No ale to można na różne sposoby analizować te dane, tak? Ale jest to jakiś ciekawy zestaw danych, na którym można sobie porobić różne ćwiczenia i starać się zrozumieć rzeczywistość. Jeśli chcecie sobie pobrać ten raport, jest on dostępny na stronie itcqf.org, całkowicie za darmo, bez logowania, można sobie wejść, pobrać, poczytać, przemyśleć. Paweł, czy masz jeszcze jakieś pytania?
Nie mam pytań. Może byśmy zrobili takie szybkie podsumowanie na koniec, scalenie tej informacji, żeby zostać tech writerem w waszym zespole. Co kandydat powinien umieć i wiedzieć? Michał, co ty o tym sądzisz?
W moim idealnym świecie, przynajmniej przy profilu firmy, w której pracuję, to fajnie by było, tak jak mówiłem, żeby była to osoba, która ma chęć pracy w firmie technologicznej, która ma chęć zdobywania wiedzy bardziej technicznej. Osoba, która jest oczywiście dobra językowo i osoba, która ma cały zestaw, wachlarz umiejętności miękkich, jest osobą otwartą komunikacyjnie, ma łatwość do nawiązywania kontaktów z innymi osobami, bo pewnie jak wiecie z własnego doświadczenia, praca z inżynierami czasami jest bardzo oporna, są to osoby często bardzo zamknięte w sobie i czasami trzeba się tam wbić młotkiem w ich głowy, żeby nam coś powiedzieli. Także mniej więcej w telegraficznym skrócie chyba to.
Tomek, a jakie są twoje dwa słowa dla prowadzącego?
Dwa słowa. Może nie mam dwóch słów, ale zgadzam się z Michałem w większości tego, co powiedział. Jedna rzecz, która jest dla nas ważna w Atlassianie, to jest ta zgodność jakby z naszymi wartościami, a dla mnie osobiście z jedną z nich, która brzmi be the change you seek, czyli ty jesteś tą zmianą, czyli jak chcesz coś zmienić i masz w sobie odpowiednią ilość determinacji, no to znajdziesz u nas miejsce, żeby się realizować.
To piękne słowa. Dobrze, że nie oznaczają be the change, nie oznacza bądź tą resztą. W sensie pomiędzy. No ale cieszę się, panowie, że dołączyliście do nas na rozmowę. Temat rekrutacji wraca w naszym podcaście od czasu do czasu i staramy się aktualizować te informacje, które przekazujemy naszym słuchaczom, dlatego jesteśmy wdzięczni za waszą pomoc w tym temacie, za waszą świeżą perspektywę.
A na koniec jeszcze chciałem zapytać, jeśli ktoś chciałby się z wami skontaktować bezpośrednio, bo na przykład chciałby pracować dla Motorola albo Atlassiana i stwierdza, że chce być tymi drobnymi, których szukasz, jak to tam, Paweł, zażartowałeś, to gdzie was można znaleźć?
Na pewno na LinkedInie można się do mnie odezwać. Jestem tam, także w razie czego zapraszam, pomogę w przesłaniu dokumentów CV dalej.
Tomek, a jak ciebie można namierzyć?
Chyba najprościej przez LinkedIna, tak jak Michała.
Super. Do notatek do odcinka dodamy linki do waszych profili na LinkedInie. Tak więc dzięki za udział. Fajnie się rozmawiało, dużo ciekawych informacji i do usłyszenia.
Dzięki za zaproszenie, było mi bardzo miło.
Dziękujemy, do usłyszenia.